Sejmie trwa przesłuchanie byłego dyrektora Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów. Świadek odpowiada na pytania posłów z Sejmowej Komisji Śledczej do spraw VAT. Na miejscu jest redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Tomasz Michalak funkcję dyrektora Departamentu Polityki Celnej Resortu Finansów pełnił do roku 2015. Wcześniej w latach 2001-2003 był ostatnim prezesem Głównego Urzędu Ceł i pierwszym szefem służby celnej w randze wiceministra finansów. Jako szef Departamentu Polityki Celnej odpowiadał za prawo celne, także w kontekście przepisów podatkowych. Komisja poruszyła wątek tzw. procedury 42. W skrócie polega ona na imporcie towarów do jednego z krajów Unii w zamyśle, że miejscem jego przeznaczenia jest inny kraj wspólnoty. Przesunięcie towaru między członkami wspólnoty odbywa się na zasadzie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Procedura daje duże pole do nadużyć.
Dostawaliście o tym, pamięta, że się zwiększa ta procedura zdecydowanie? Czy też dopiero były obserwacje po naszej stronie?
Informacje nie dotyczyły zwiększania stosowania procedury 42, natomiast informacje dotyczyły przestępczości paliwowej.
Ale ta procedura była wykorzystywana w przestępczości.
Tak, bo to był mechanizm, który pozwalał właśnie na uniknięcie...
Jak już tą wiedzę posiedliście, to co pan wie na temat rzeczywistym przeciwdziałaniu, czy też próbom podejmowania przeciwdziałania?
Ten problem procedury 42 o tyle był łatwy do rozwiązania, że była wola po stronie zarówno Polski, Czech, Węgier, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii do wzajemnej wymiany informacji na temat firm, które stosują procedurę 42.
Komisja bada lata 2007-2015. Według szacunków w tym czasie Skarb Państwa z tytułu wyłudzeń VAT stracił około 250 miliardów złotych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Związek zawodowy ma taki fundusz i może zapłacić za strajkujących, powiedziała minister edukacji narodowej Anna Zalewska.
Kwestie te, jak przypomniała, reguluje ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Szefowa MEN skomentowała w ten sposób powołanie przez ZNP funduszu strajkowego dla nauczycieli. Szef związku zaznaczył, że w funduszu będą tylko środki społeczne, gdyż w strajkach biorą udział nie tylko członkowie związku.
Według polityków PiS-u za czas strajku nauczycielom nie należy się wynagrodzenie, jednak niektóre samorządy wypłacą pedagogom pieniądze.
Minister Anna Zalewska dziś na konferencji była pytana o zapowiadany przez ZNP fundusz strajkowy.
Chcę przypomnieć nauczycielom, że zgodnie z ustawą o sporach zbiorowych związek zawodowy ma taki fundusz i może zapłacić za strajkujących. To wynika z przepisów. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o propozycję pracodawców, rzeczywiście ona padła, została wysłuchana, ale przypominamy pracodawcom, że fundusz pracy jest również budżetem, w dodatku w regule wydatkowej i odwołuję się tutaj do słów pana premiera Mateusza Morawieckiego, który mówi o budżecie w 2019, gdzie w wypadku nauczycieli podwyżki to ponad 4 miliardy złotych.
Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w czasie strajku pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Ma też uprawnienia ze stosunku pracy z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.
Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy. Według przepisów związki zawodowe decydują o tworzeniu i wykorzystaniu funduszów strajkowych.
A w części szkół trwa bezterminowy strajk zorganizowany przez ZNP i FZZ. Związki te nie zgodziły się na warunki zaproponowane przez rząd.
Warszawscy radni PiS-u zawiadomili prokuraturę w sprawie reklam kandydatów Koalicji Obywatelskiej na autobusach miejskich.
Chodzi o plakaty umieszczone m.in. na pojazdach przed wyborami samorządowymi. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej mieli zapłacić za nie jedynie około 28% ich wartości.
Jak poinformowali wnioskodawcy, takie działanie mogłoby być motywowane chęcią uzyskania korzyści osobistej. Część pracowników miejskich zakładów autobusowych udzielających takich rabatów jest politykami PO.
Co ciekawe, w kopiach faktur nazwiska osób zaangażowanych w sprawę zostały wykreślone, podkreślił poseł PiS-u Paweł Lisiecki.
Pytanie, po co to tak naprawdę zrobiono? Czy to zrobiono po to, aby ukryć to, że w biurze reklamy pracują osoby, których rodziny, albo oni sami startowali w wyborach samorządowych i czy to nie było tak, że oni sami sobie przygotowywali te upusty? A przypomnę tylko, że te upusty sięgały nawet w przypadku niektórych kandydatów nawet 95% ceny wyjściowej, czyli za 5% ceny znajdującej się na stronie MZA można było sobie zrobić kampanię autobusach MZA w Warszawie.
O całej sprawie poinformował jeden z portali internetowych pod koniec marca. Warszawski ratusz podkreślał, że w jesiennej kampanii samorządowej ze zniżek skorzystały 4 komitety wyborcze.
Zdaniem radnego PiSu tłumaczenia rzecznika prezydenta oraz spółki są niespójne i nie są zgodne ze zgromadzonymi dokumentami.
Przekop Mierzei Wiślanej jest przeprowadzany zgodnie z prawem. To odpowiedź Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na kolejne zarzuty Gazety Wyborczej Trójmiasto.
Dziennik pisał niedawno, że przewidywane koszty inwestycji rosną. Teraz wytyka, że potencjalni wykonawcy złożyli tyle pytań i zaskarżeń, że przetarg może się opóźnić.
Wyborcza zwraca też uwagę na skargę korporacji budowlanej Doraco. Firma ma twierdzić, że zapisy przetargu są niejasne i utrudniają uczciwą konkurencję.
To zaskakujące, że Gazeta Wyborcza zarzuca, iż przeprowadzamy inwestycje zgodnie z procedurami, mówi rzecznik Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Michał Kania.
To jest zaskakujące dość, ale też i oczywiste, jeśli chodzi o akurat ten rodzaj mediów, czyli o Gazetę Wyborczą, ponieważ na początku Gazeta Wyborcza ubolewała nad tym, że przekop Mierzei Wiślanej doprowadzi do zniszczenia środowiska, do utraty turystów tamtego regionu, straszyła mieszkańców, że to jest po prostu bezsensowna inwestycja. Teraz z kolei, kiedy okazuje się, że poparcie społeczne tego projektu jest duże, szuka nowych argumentów, próbując tutaj rozgrywać terminy, otwarcia ofert, próbując spekulować nad kosztami inwestycji. My cały czas uspokajamy, że inwestycja jest przeprowadzona zgodnie ze standardami środowiskowymi, zgodnie z prawem, zgodnie z procedurami.
Według resortu budowa nowej drogi wodnej ma znacząco poprawić dostęp do portów Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku z pominięciem kontrolowanej przez Rosję cieśniny Piławskiej.
Budowa kanału żeglugowego potrwa do 2022 roku. Jej koszt wyniesie około 880 milionów złotych. Zostanie on w całości pokryty z budżetu państwa.
To były wiadomości w Radiu Maryja. Przed nami jeszcze pogoda.
Dziś na północy oraz na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na północy przelotny deszcz, deszcz ze śniegiem lub śnieg. Od Śląska po Podkarpacie i Lubelszczyznę okresami deszcz, w rejonach podgórskich deszcze ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 6 do 9 stopni, chłodniej na północy i w obszarach podgórskich od 3 do 5 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, wysoko w górach okresami dość silny i porywisty, północno-wschodni i północny. Na barometrach w Warszawie dziś maksymalnie 1009 hektopaskali.